Serce jak obłok.
Can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel, I can love, but I need his heart. Him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day to be. Angels wings carried him to me. Heavenly, I can fly, but I want his wings.
Dobry wieczór, serdecznie Państwa witamy i zapraszamy jak zwykle w niedzielę po 22 do wysłuchania audycji Serce jak obłok, którą dzisiaj zrealizuje Krzysztof Łupkowski, a przyjemność bycia z Państwem w studiu jak zwykle będą miały Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk.
Na początku dziękujemy.
Bardzo dziękujemy Pani Kazimierze Pawluk, która ucieszyła nas podwójnie. szalem będziemy się dzielić w te chłodne, jesienne, zimowe wieczory. Pani Kazimiero, i wcale nas piękność tego szala nie zaskoczyła. Jest pani niezwykle zdolną, utalentowaną w różnych dziedzinach kobietą. Natomiast ogromne wrażenie zrobił na nas pani tomik najnowszy, Zatrzymać czas wspomnieniem, na okładce którego od razu rozpoznałyśmy obraz pana Stanisława Baja. Jesteśmy pod wrażeniem, że te wiersze też są ozdobione i urozmaicone wspaniałymi obrazami pana Baja. Do tego tomiku, pani Kazimiero, będziemy na pewno wracać i więcej o nim powiemy i zarekomendujemy słuchaczom, ale dzisiaj w naszej audycji sporo gości, zatem przesyłamy pani tylko moc pozytywnych emocji, uśmiechów, uścisków i cieszymy się, że pani jest w dołch obrotach, pani Kazimiero.
A przy okazji zachęcamy wszystkich Państwa do tego, aby dzielić się z nami swoją twórczością, czy to w formie wydanych już tomików, jeżeli takie są, czy też w formie wierszy, które jeszcze gdzieś w szufladzie leżą, opowiadań, prozy. Na to wszystko czekamy. Jeśli Państwo tylko chcieliby, by Państwa teksty zostały zaprezentowane w audycji Serce jak obłok, proszę je przesłać. Drogi są dwie, jedna mailowa studio@radiopodlasie.pl w temacie Serce jak obłok, a druga ta klasyczna na list ze znaczkiem. Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świlskiego, 56 08 110 Siedlce, z dopiskiem Serce jak obłok. Just when I had you off my head, your voice comes thrashing wildly through my quiet bed. You say you wanna try again, but I've tried everything but giving in. Why you wanna break my heart again? Why am I gonna let you try? You say
Spotkanie pod gwiazdą.
Dzisiaj w audycji Serce jak obłok jubileuszowo. O dwóch jubileuszach mówić będziemy. Ważnych, jeden dla miasta Siedlce, a drugi dla miasta Garowolina, chociaż oba te jubileusze, chociaż ważne dla miast konkretnych, to wykraczające zdecydowanie poza granice tych miast. Zespół Caro Dance w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia, Duma Siedlec i Chluba. I bardzo zdolni ludzie od wielu, wielu lat związani z tańcem nowoczesnym. Złote medale, mistrzostw Polski, Europy, świata. Bardzo wiele wyróżnień, o których pewnie długo by można było mówić. Ale również zwycięstwa w telewizyjnych show tanecznych, ale również praca w teatrach. Już po zakończeniu przygody z samym zespołem Caro Dance, prowadzenie własnych szkół tańca, przygotowywanie choreografii dla najlepszych zespołów. My dzisiaj chcemy trochę dłużej porozmawiać z Iwoną Orzełowską, która jest twórczynią, kierownikiem i choreografem zespołu Caro Dance. Już po tym, jak opadły emocje jubileuszowe po wielkiej, wspaniałej gali, dziś w audycji Serce jak obłok, rozmowa, którą przeprowadził Andrzej Ilczuk.
25 lat ma Caro Dance i ja sobie tak wyobrażam, że w tej chwili tańczą w Caro Dance dzieci, a może wnuki tych, którzy zaczynali 25 lat temu.
Bywa tak. Mamy jedną wnuczkę, mamy kilkoro dzieci, już tancerzy z pierwszego składu, tych najstarszych, no bo tak naprawdę te 25 lat temu ja miałam 22 lata, a moi tancerze byli wtedy 5-6 lat ode mnie młodsi. Tak jak Marek Glinka w tej chwili, jeden z pierwszych naszych mistrzów, którego udało się wyprodukować. Może to brzydko brzmi, ale tak to w tej chwili z perspektywy widzę. On już jest też tancerzem koło 40, chociaż na scenie absolutnie tego nie było widać.
Przy takiej okazji nie może nie paść pytanie, jak to się zaczęło? 1987 rok.
Dokładnie bardzo pamiętam. 5 stycznia, 6 pierwszych osób na zajęciach. Generalnie pomysł gdzieś tam urodził się przy okazji pracy magisterskiej. Ja się już przymierzałam na naszej akademii do zrobienia pracy na temat działalności i wpływu działań kulturalnych na rozwój młodzieży. Później to sprecyzowaliśmy do jakby wpływu na młodzież defaworyzowaną. I trzeba było znaleźć miejsce, gdzie można byłoby poprowadzić chociaż przez rok takie zajęcia, dopuszczając do udziału wszystkich chętnych, a w szczególności zachęcając tych, którzy mają trudniej gdzieś. I w związku z tym okazało się, że przy pomyśle takim pomogła pani Alicja Siwkiewicz, rozmawiając z dyrektorem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Caro wówczas. I okazało się, że tam jest Dom Kultury, który stoi pustkami i że spokojnie możemy tam działać, a później jeszcze dostałam stypendium z tego tytułu na studia, w związku z tym byłam bardzo zobowiązana. Powstała grupa, najpierw były to dzieci z różnych środowisk, a później się okazało, że pracowników Domu Kultury, Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Caro. No i tak poszło.
Dlaczego akurat taniec?
Ponieważ sama zajmowałam się tańcem, bym pewnie nigdy się nie odważyła, gdyby pani Ala nie z Chodowiaków nie ruszyła do szkół i nie namawiała każdego, kto miał ochotę zająć się kulturą. Namówiła bardzo dużą grupę osób wtedy, pamiętam, chodząc osobiście, robiąc spotkania po klasach. Ja byłam jedną z tych osób. Wprawdzie moje ciągoty zwykle zawsze były do teatru jakby bardziej przypisane. Moja mama miała potężny głos, jako dziecko przeżyła Syberię. Zresztą miała okazję śpiewać przed Stalinem, będąc w domu dziecka, gdy babcia rozchorowała się na tyfus i została zabrana. Mama jako jedna z nielicznych z rodzeństwa przeżyła. I to gdzieś się cały czas przewijało. Natomiast paradoksalnie gdzieś tam bałam się słowa mówionego, chyba dlatego, że mój tata był głuchoniemy i jakby to gdzieś tam stawało barierą. Myśmy się porozumiewali z tatą językiem migowym. A taniec, nie ma wypowiedź ciała, był dla mnie bliższy i chyba łatwiejszy w tym momencie do przekazania swoich pragnień.
Czy tańcem można wyrazić wszystkie uczucia?
Teraz już wiem, że tak, że to jest po prostu niezwykły język i bardzo międzynarodowy. Wbrew pozorom nawet bardziej wiarygodny czasami od słów, bo nie zawoalowany. Po tym, co odkryła Martha Graham, robiąc badania nad ciałem tancerza. Martha Graham, przypomnę, była pielęgniarką i jej ojciec był lekarzem, psychiatrą, więc ona obserwowała ludzi chorych psychicznie i bardzo łatwo ten język można już teraz zwerbalizować dzięki niej. I są ogromne pokłady na podstawie psychologicznej zbudowanego języka ciała, gdzie wiadomo, jak wykazać miłość, nienawiść, zatroskanie, jak można ruchem, wyrazem ciała. Zresztą jest ogromna nauka dla polityków mowy ciała. To się stąd wzięło właśnie z pracy nad rytmiką, nad ciałem, nad tańcem między innymi.
No jeszcze tego brakuje, żeby politycy zaczęli tańczyć, chociaż może by wyglądali sympatycznie.
Generalnie na pewno byliby radośniejsi.
Kiedy kończy się taniec, a zaczyna gimnastyka?
To jest bardzo trudny moment, a jednocześnie należałoby go bardzo mocno obserwować wśród tancerzy. Tak, bardzo często spotykam się z takimi przypadkami, kiedy tancerzy mają ogromne możliwości w ciele i te możliwości bardzo epatują na scenie, zapominając, że najważniejsze jest to, co chcą pokazać. Ale mam też tancerzy, teraz już choreografów, instruktorów, którzy właśnie dzięki temu, że mieli ograniczenia w ciele, że nie mieli tych takich podstawowych możliwości, bardzo mocno zwrócili się ku swojemu wnętrzu i są tacy tancerze, którzy wychodzą, robią dwa ruchy, a publiczność ma ciary. I to jest to coś, to jest ten taki język i talent, myślę, że w każdym zawodzie, bo też są tacy aktorzy. Niedawno miałam okazję zobaczyć pana Kobuszewskiego, który wyszedł, jeszcze nie zdążył nic powiedzieć, a już wszyscy po prostu na scenie, na widowni żyli tą energią jego.
Każdego można nauczyć tańczyć i wyrażać swoje uczucia, swoje wnętrze przez taniec?
Myślę, że tak, bo człowiek jest bardzo bogatym stworzeniem, bardzo skomplikowaną strukturą. To wszystko zależy od tego, jak wyglądają jego bariery. Na pewno jedni lepiej słyszą muzykę, inni gorzej. Natomiast taniec może nie nowoczesny, ten jak funky i disco, tylko bardziej w kierunkach tańca współczesnego. To się określa taniec modern. W tych gatunkach łatwiej jest znaleźć się nawet tym tancerzom, którzy nie mają warunków fizycznych. Ale uważam, że każdy naprawdę może tańczyć. Przez te 25 lat tego doświadczyłam.
Zwycięzcy, finaliści współpracują z najlepszymi choreografami. Najlepsi choreografowie przyjeżdżają tutaj do Siedlec, chociażby przykład Thierry'ego Vergera. To Caro Dance, to jest już marka znana w całym świecie chyba. Nie popełniam błędu, jeżeli tak mówię.
To, co mówisz, rzeczywiście ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, natomiast jest niezwykle zobowiązujące. Za każdym razem, im dalej jestem zaawansowana w pracach nad rozwojem zespołu, tym większy stres mam z tym związany, bo to jest bardzo zobowiązujące słyszeć takie słowa. Taniec ma to do siebie, że dzisiaj jesteśmy w świetnej formie, a jutro już możemy nie być. Każdy tancerz, każda grupa to jest na nowo każdego dnia budowa. To nie jest tak jak namalowanie obrazu, że powstanie obraz i będzie przez setki lat cieszył oko. Na próbie mam tancerzy w pełnej formie, mija kilka godzin i coś się dzieje z ciałem, wystarczy wirus. Mieliśmy takie przykłady nawet, wyjechaliśmy na Mistrzostwa Świata. Wirus grypy wyłożył nam całoroczną pracę. Tancerzy nie byli w stanie tańczyć i w trakcie nawet tańca ci, którzy zdecydowali się wejść na scenę, po prostu musieli rezygnować. To jest bardzo zobowiązujące słyszeć takie słowa. Trudno mi się jest do nich odnosić. Na pewno powiem jedno, bardzo ciężko pracujemy. Ja i moi koledzy, współpracownicy, moi wychowankowie nad tym, żeby to utrzymać, bo zdobyć jest naprawdę bardzo łatwo, ale utrzymać wysoki poziom jest bardzo trudne, a w sztuce nie ma demokracji.
Niedawno odbył się casting, nabór nowych członków, adeptów tańca do Caro Dance. Czy zadajesz pytania tym młodym ludziom, którzy do ciebie przychodzą, dlaczego przychodzą, dlaczego chcą tańczyć?
Tak, to jest pierwsze pytanie. Są bardzo różne odpowiedzi. Bardzo często przychodzą ludzie z ogromnym lękiem. Właśnie troszkę ta legenda, trochę w nawiasach oczywiście mówiąc, o tym, że ja bardzo śrubuję poziom, napawa ludzi ogromnym stresem, ale tak jest, że po prostu tutaj nawet te najmłodsze dzieci muszą bardzo walczyć o swoją pozycję i o dobry poziom w tańcu. Natomiast wielu też odpowiada, że chcieliby się po prostu zrealizować w tym tańcu w formie parateatralnej. Myślę, że to jest ten taki moment, w którym wszyscy się zastanawiają, że już nie tylko to wyjście na 2 minuty na małą miniaturę taneczną na turnieju, ale również coś mogą więcej przekazać, coś mogą powiedzieć, spotkać się z widzem, który chce czegoś więcej niż tylko oglądania przysłowiowej, jak to mówię, a nie lubię takiej formy tańca do kotleta, bo to też jest czasami w życiorysie wielu tancerzy, tak zwani tancerze eventowi, gdzie muszą zarabiać na życie, mają właśnie z tym problem. Ja tego unikam jak ognia, czy też tańczenia do piosenek znanych wykonawców, wokalistów. Dla niektórych to jest sukces, a ja uważam, że to jest pewnego rodzaju zejście poniżej normy i poniżej tego, co taniec może zaproponować, bo pewnego rodzaju robienie tła. Uważam, że taniec jest tak piękny, że sam się może bronić, a ci, którzy przychodzą na te castingi, chyba to już wiedzą.
Wspomniałaś o Marku Glince, to jeden z tancerzy Caro Dance, dla którego taniec stał się sposobem na życie, zawodem. Ilu takich tancerzy wyszło z zespołu? Ilu takich ludzi rzeczywiście zostaje potem tancerzami zawodowymi czy choreografami?
Naliczyliśmy takich osób ponad 30. Myślę, że naprawdę ogromny zastrzyk na pewno na sceny warszawskie, poczynając od Ani Wielogórskiej, która w spektaklu Chicago była choreografem w Teatrze Komedia w Warszawie i mam swoją szkołę tańce. Radosław Izdebski ma swoją szkołę tańce, tańczy w Teatrze Roma. Wiola Fiuk w tej chwili też już na Pomorzu gdzieś pracuje. Jarek Zaniewicz, który tańczy w Teatrze Wielkim. Bartek Zyś, który tańczy w Teatrze Wielkim. Piotr Nawrocki, akrobata w Teatrze Roma i w dużych przedstawieniach też Teatru Wielkiego. Robert Kot, Agnieszka Kot, swoja własna szkoła tańca, Marek Glinka, swoja szkoła tańca, Magda Sachs, swoje studium, gdzie ogólnym się zajmuje. Tak jak mówię, około 30 osób, które w Polsce czy na świecie tańczą. Panowie Mroczkowie, którzy są wprawdzie w spektaklach, ale jeden wygrał polską edycję Tańca z Gwiazdami, drugi ukraińską edycję Tańca z Gwiazdami. Tomek i Magda Łobacz. Tych nazwisk jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. No i to współczesne pokolenie. Wszyscy tancerze. Bracia Piotrowicze, Brian Poniatowski, Kuba Mędrzycki, moja córka. To już są ludzie, którzy związali swoje życie z tańcem i dzięki temu też żyją, czasami bardzo skromnie, ci, którzy chcą najbardziej wyrafinowane robić tematy związane z tańcem, a niektórzy nieźle.
Czego się życzy tancerzom?
Mówi się połamania nóg, to jest takie przekorne przysłowie, ale przede wszystkim życzymy im siły, każdego dnia, bo tak jak mówię, ciało ludzkie jest takim instrumentem, które dzisiaj jest sprawne, a jutro już może nie być sprawne. Ja już tyle lat pracując, coraz bardziej odczuwam to na swoim przykładzie. Natomiast tancerze, proszę sobie wyobrazić, że obliczyliśmy kiedyś w jednym z koncertów w poprzednim roku, mieliśmy Carmen spektakle, obliczyliśmy, że jeden z tancerzy, ci, którzy partnerują, w czasie jednego spektaklu przenoszą taki ciężar i ciśnienie, jakby tonę węgla przerzucili w tym samym czasie. To są takie napięcia i takie siły trzeba z siebie wydobyć.
Trzeba być silnym człowiekiem, a jednocześnie delikatnym, żeby przekazać swoje wnętrze.
To jest niezwykle ciężkie. Tak, to są święte słowa, które mówisz. A szczególnie dziewczęta mają ogromny problem z tym, bo jednocześnie każdy kilogram to jest obciążenie dla stawów. One muszą wyglądać pięknie, a być silne jak, za przeproszeniem, albo nie przymierzając, słoń. Wyglądać jak łabędź, a mieć siłę właśnie słonia, żeby przeżyć te wielogodzinne próby i później nagle z ogromną lekkością móc zatańczyć.
Tak więc życzę i tobie, i całemu zespołowi dużo siły.
To jest najpiękniejsze życzenie i dziękuję pięknie za zaproszenie i za takie życzenie.
As I lose my mind, reminded by things I find, like notes and clothes you've left behind. Wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone, but I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the fight. I'm so scared to step into this ride. What if I lose my heart and fail the climb? I won't forgive me if I give up trying. I heard his voice today. I didn't know a single word he said. Now I'm resemblance to the man I met. Just a vague and broken boy instead. But I won't go. I
but nothing will ever taint us.
Iwoną Łożałowską, twórczynią, kierownikiem i choreografem grupy Caro Dance rozmawiał Andrzej Ilczuk, a drugi jubileusz, o którym dzisiaj chcemy Państwu powiedzieć, to jubileusz chóru miasta Garwolina, piąte urodziny. Chórowi przyglądamy się od 5 lat i za każdym razem jesteśmy zachwyceni tym, co dzieje się wśród członków chóru, kiedy chór występuje wśród publiczności. Są to występy na bardzo wysokim poziomie, co niejednokrotnie już podkreślaliśmy. Chór w ogóle z bardzo wysokiego pułapu ruszył, kiedy rozpoczynał swoją działalność. Uroczysty koncert, który zapowiadaliśmy, odbył się w minioną niedzielę w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego. Zgromadził około 500 sympatyków muzycznej wizytówki miasta i całego powiatu garwolińskiego. Waldemar Jaroń, nasz korespondent garwoliński, także był na tym spotkaniu i dzisiaj zaprasza Państwa na krótkie wspomnienie tych 5 lat, które, no co tu dużo mówić i jeszcze raz powtarzać, było pasmem sukcesów chóru.
Po raz pierwszy chórzyści miasta Garwolina wystąpili dla większej publiczności w sali widowiskowej Domu Kultury, a było to z okazji święta odzyskania niepodległości. Tak wówczas komentował to wzruszony dyrygent Radosław Mitura.
Myślę, że bardzo miłe było dla nas i taką pierwszą nagrodą za ten śpiew, zarówno dla mnie, jak i dla chórzystów, była ta niesamowita frekwencja na koncercie. W ośrodku kultury mamy miejsc siedzących ponad 300, więc już pół godziny przed koncertem wszystkie były zajęte. To już był taka pierwsza oznaka dla nas, że chyba się tutaj wielkie wydarzenie szykuje w tym mieście. No okazało się, że zabrakło docelowo i miejsc stojących, że bardzo dużo osób nie weszło na koncert. Mimo, że byli słuchacze, byli z małymi dziećmi, ale ta atmosfera, ta cisza między utworami, dało się czuć to ze sceny, że naprawdę słuchacze byli zainteresowani tym całym programem, który trwał ponad godzinę. Jeżeli chodzi o sam pomysł powstania zespołu, ja z Garwolinem pierwszy raz zetknąłem się ponad 7 lat temu. Wtedy byłem też w czasie studiów muzycznych. Spotykałem się z kolegami, którzy albo uczestniczyli w takich zespołach, śpiewali w chórach miasta, albo też ja w jakiś sposób pomagali je prowadzić, byli asystentami takich zespołów. I tutaj taka jakby moja pierwsza myśl, no miło by było, jakoś tak widziałbym kiedyś tam w przyszłości, powiedzmy, siebie no, w takiej roli organizatora, czy może nawet właśnie prowadzącego taki zespół.
ambicje pana Radosława się spełniły. Pierwszy koncert chóru poza granicami powiatu był w Terespolu, na międzynarodowym konkursie kolęd wschodniosłowiańskich, gdzie występowali przed niemal tysięczną publicznością, wspomina tenor Stefan Gora.
Nasz chór był jednym z 22 różnych chórów parafialnych, świeckich, prawosławnych z Polski, z Ukrainy oraz z Białorusi. Był to trzeci oficjalny występ od jego powstania przed niespełna pół roku. Był to też pierwszy koncert chóru wykonany poza Garwolinem. Nasz chór, chór miasta Garwolina, został oceniony prawie na równi ze zwycięzcą tego festiwalu. Zajął tam drugie miejsce.
Potem był Krzemieniec, a następnie udział w Ochrydzkim Festiwalu w Macedonii, gdzie garwolińscy chórzyści zajęli drugie miejsce.
Chór z Garwolina startował w kategorii chórów mieszanych, w której uczestniczyły także chóry z innych państw, m.in. z Polski, z Rosji, z Bułgarii, Węgier, Litwy, Turcji, Słowenii, Łotwy, ze Szwecji, Ukrainy i wielu, wielu jeszcze innych państw. Razem tych chórów było 29.
Ostatni tegoroczny wyjazd przyniósł chórowi największy sukces, a było to w Hiszpanii.
W muzyce sakralnej udało się wyśpiewać pierwsze miejsce w naszej grupie wiekowej. Bardzo się cieszymy z tej nagrody. Chóry, które brały udział w tym festiwalu, były już chórami dobrymi, bo tak naprawdę organizatorom zależało na tym, że już jak zapraszają, to zapraszają chóry, które prezentują swój jakiś właściwy poziom. Myślę, że mogę powiedzieć, że ten akurat repertuar, który wykonywaliśmy, też ten poziom przygotowania tego repertuaru w historii chóru był chyba najlepszy. Także rzeczywiście wróciliśmy z takim przeświadczeniem, że zrobiliśmy coś naprawdę na bardzo wysokim poziomie i na miarę swoich możliwości.
Chór wielokrotnie uczestniczył w festiwalach kolęd we wspomnianym Terespolu. Bardzo ważnym osiągnięciem chóru był jego sukces na tegorocznym, 18. ogólnopolskim festiwalu kolęd i pastorałek w Będzinie, w którym wyśpiewali pierwsze miejsce. Czterokrotnie w Garwolinie odbywały się Dni Muzyki Choralnej, które kończył utwór Alleluja Händla.
Pięć lat to wprawdzie niedużo, ale wystarczający to jest okres, żeby wzbić się na wyżyny i sięgnąć po laury. I myślę, że chór naszego miasta to osiągnął.
Mówił burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski, a starosta Marek Chciałowski dodał.
To państwo, tam gdzie jesteście, rozławiacie imię Garwolina, ale również powiatu, to wy jesteście najwspanialszymi ambasadorami tej ziemi. To przez wasze słowa, wasz śpiew rozławiacie właśnie nasz teren. Chciałbym wam serdecznie podziękować i życzyć wielu takich koncertów jak dzisiaj. Tak wspaniałych, tak przepięknych, tak wnikających w nasze serca. My ze swej strony jeszcze oddaliśmy państwu to, co mamy bardzo cenne. Nasz pan wicestarosta śpiewa razem z wami.
Posłanka Stanisława Przątka, która była nauczycielką śpiewu.
Wasze doskonałe głosy, przepiękna interpretacja utworów bogactwo muzyki, jaką zaprezentowaliście, pokazuje, jak bardzo jesteście profesjonalnym zespołem, jak doskonale potraficie interpretować przepiękne utwory.
Dla chórzystów, według Radosława Mitury, najważniejszy jest słuchacz.
Uwierzcie mi Państwo, jeżeli się śpiewa, pokazuje owoc swojej wielomiesięcznej czasami pracy dla uśmiechniętych twarzy, dla wypełnionych kościołów, jest to tak naprawdę największa nagroda, która nas może spotkać za naszą pracę.
Niewątpliwie na uwagę zasługuje działalność pana Radosława Mitury, inicjatora międzynarodowych spotkań chórów, dyrektora szkoły muzycznej i założyciela chóru miasta Garwolin. Założony przez niego chór koncertuje w regionie i zdobywa laury na międzynarodowych konkursach. Udaje mu się to dzięki wspaniałym chórzystom, którzy stale rozwijają swój poziom, rokując wiele na przyszłość.
Mówił doktor habilitowany Kazimierz Bukat, dyrygent Filharmonii Narodowej w Warszawie. Garwolin, Waldemar Jaroń, Radio Podlasie.
Serce, jak obłok.